Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, jak jest dobrze przebywać razem z braćmi. Zawsze już mi bracia na to zwrócili uwagę, że kiedy rozpoczynam swoje przemówienie, mówię, że bardzo się cieszę, że przebywam z braterstwem i mogę powiedzieć, że dzisiaj tak samo bardzo się cieszę, że mogłem przejechać te 700 kilometrów, żeby was zobaczyć, żeby się pocieszyć, żeby zobaczyć tak wielu braci i sióstr tej samej kosztownej prawdy. Jest to bardzo wielka przyjemność, radość, która tkwi w naszych sercach i wydaje mi się, że trzeba ją pielęgnować. Wyjeżdżając ze zboru z Białogardu, życzeniem braterstwa było, abym przesłał tutaj do uczestników tejże konwencji ich życzenia obfitych łaski błogosławień z Bożych, co też czynię. Jak również po drodze wstępowałem do mojego rodzinnego domu, do rodziny, tam do Włoszakowic i wszyscy też ci, co byli, to życzyli sobie, abym od nich was tutaj bardzo serdecznie pozdrowił. Drodzy braterstwo, mamy zawsze duży problem z wyborem tematu. Osobiście wolę, jak mi bracia narzucą temat i wtedy wiem, o czym mam mówić. A dokonywać wyboru jest zdecydowanie trudniej, bo tak sobie człowiek zawsze musi powiedzieć, tak naprawdę jakie są oczekiwania, to jest jedna rzecz. Druga, jakie są potrzeby. A trzecie, co się będzie Panu Bogu podobało i co Pan Bóg uważa. Bo nie zawsze nasze potrzeby, nasze może to, co my uważamy, że chciałbym usłyszeć, to może niekoniecznie Bóg będzie wspierał i o tym chciałbym, abyśmy pamiętali. Ale chciałbym dzisiaj się zastanowić nad pewnym takim, określmy je, cechami nowego stworzenia. Aby zobaczyć pewną różnicę, jakie to przymioty ma posiadać oblubienica Chrystusowa, a co ją wyróżnia spośród wielu milionów innych ludzi wierzących w tego samego Boga? Jaka ona ma być? Co jest takiego szczególnego w tych istotach, które będą tym nowym stworzeniem, stają się tym nowym stworzeniem, a tym, co my często podkreślamy, że jest druga grupa również panien, która, no cóż, tym, że dokładnie oblubienicą Chrystusową nie będzie, chociaż będzie klasą duchową i z tego się bardzo cieszymy. Zgodnie z tym wersetem tematowym, że potrafimy i uczymy się Boga bać, ale nie bojaźnią lękliwą, z tego względu, że on jest może jakiś okrutny, chociaż wszyscy dobrze pamiętamy słowa apostoła Pawła, który powiedział, Bóg nas jest ogniem trawiącym. Ale my zawsze wiemy drugą stronę, że ten sam Bóg, który nie da się z siebie naśmiewać, drwić, nie da siebie lekceważyć, to on jest jednocześnie Bogiem pełnym miłosierdzia i dobroci i przebaczenia. I my chcemy mu służyć nie z bojaźni przed jakąś karą, piekłem czy jakimiś tam klęskami, które nas za to by mogły spotkać, bo nic takiego nie będzie. Bóg się, jak wiemy, nie kocha w śmierci grzesznika i nie ma upodobania w cierpieniach rodzaju ludzkiego i to nie Bóg zesłał cierpienia, tylko jest to wynik naszego nieposłuszeństwa wykazanego przez naszego praojca Adama. Dlatego chciałbym, braterstwo, abyśmy się zastanawiali, jakie mamy życie prowadzić, jak ma wyglądać nasze zachowanie w życiu naszym, jak mamy przestrzegać przykazań Bożych. Bo częstokroć mówimy, że nowe stworzenie nie obowiązuje zakon. I to jest prawda, bo apostoł Paweł powiada, że zakon jest postanowiony dla ludzi niesprawiedliwych. A ludzie wierzących, uznający Pana Jezusa jako swojego odkupiciela, wiemy i rozumiemy, że oni są usprawiedliwieni, czyli widzieni w oczach Bożych jako istoty doskonałe i stają się nie domem sług, ale domem synów. A synów z jednej strony nie obowiązują przepisy dla sług, ale wiemy, że każdy syn, nie wyobrażamy sobie, żeby nie żył zgodnie z wolą ojcowską. Zresztą czasami wiemy, jeżeli dotyka to naszych rodzin, że czasami dzieci nasze podejmują decyzje, z którymi się nie godzimy, to my przeżywamy wszyscy, ale wyobraźmy sobie, jak muszą przeżywać rodzice, których dzieci zaczynają inaczej myśleć niż oni. I podobna sytuacja dzieje się w wypadku naszego stosunku z Panem Bogiem. Jeżeli odchodzimy od Pana Boga, to zapewne Bóg jest ogniem trawiącym, potrafi ukarać, ale na pewno to, co chciałbym powiedzieć na początku, każdy z nas zrobi Panu Bogu przykrość, jeżeli można tak to użyć takiego słowa, jeżeli nie będzie przestrzegał i wykonywał dokładnie Jego woli. Nasz stosunek, braterstwo, do Pana Boga, cześć, pokazujemy, zawsze się musimy zastanawiać w czym. I chciałbym, braterstwo, pierwszy werset zacytować z listu do Efezów, 5 rozdział, werset 28, gdzie w małżeństwach mąż względem żony, a żona względem męża pokazuje twój stosunek do Pana Boga. I tam, jak pamiętacie, braterstwo, jest powiedziane, że mąż powinien miłować żonę swoją, a żona powinna miłować swojego męża. I tu mamy bardzo prostą odpowiedź, jakie powinny być relacje w naszych małżeństwach, jakie układy, jak powinno się nasze życie układać, czy one powinno być życiem, powiedzmy, gdzie są pewne choroba dopada, brak mówienia, zanik kontaktu, czy powinien być mimo wszystko taka bardzo głęboka wyrozumiałość, czyli w codziennym życiu, w stosunkach mąż-żona, w rodzinie, braterstwo, zachowanie względem dzieci, tak jak czytamy w liście do Efezu w 6 rozdziale, a 4 wersecie, gdzie apostoł Paweł rodzicom mówi, o czym może niekiedy, drodzy braterstwo, zapominamy, a on powiada tak. 6 rozdział, werset 4 listu do Efezów. A wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dziatek waszych, ale je wychowujcie w karności w napominaniu pańskim. Czyli rodzice również nie mają pobudzać do gniewu swoich dziatek. Dziadkowie po prostu, ich dzieci powinny dokładnie wiedzieć odczucia i oczekiwania swoich rodziców, co rodzice oczekują od nich. Tak samo, drodzy braterstwo, jak chyba wiemy i tego właśnie przyszliśmy się dzisiaj również uczyć, żeby wiedzieć, co Pan Bóg oczekuje od nas. Bo trudno komuś służyć, kogoś wielbić, jeżeli nie wiedzielibyśmy w jakiś sposób. Tak samo trudno jest niekiedy naszym dzieciom żyć tak, jak my byśmy chcieli, jeżeli one nie wiedzą, czego od nich oczekujemy. A druga rzecz, jeszcze ważniejsza, jeżeli im nie dajemy dobrego przykładu. Bo możemy mieć piękne wymagania, właściwe wymagania, ale przed najlepszym nauczycielem, jak chyba wszyscy dobrze wiemy, jest przykład w rodzinie. To jest najbardziej zachęcający przykład w rodzinie, że on najbardziej przekonuje nasze pociechy względem prawdy. Nasze stosunki i braterstwo do bliźnich. Jeżeli jak Boga wielbić, jak Boga czcić, to stosunki z naszymi bliźnimi, z kolegami w pracy, jeśli ktoś pracuje, w szkole, z sąsiadami. Wszyscy chyba dobrze pamiętamy ten tekst z listu do Rzymian, 12 rozdział, werset 18, gdzie mówi święty apostoł Paweł, że o ile to od was zależy, to z wszystkimi ludźmi miejcie pokój. Z wszystkimi ludźmi miejcie pokój, ale w samej wypowiedzi jest podkreślone, że czasami się nie da. Z niektórymi się nie da pokoju. Ale to nie ma być zależne od was, z waszego powodu, z waszej przyczyny, waszego charakteru, tylko najwyżej z przyczyny drugich istot, drugich osób, ale ile od was zależy, wszystkimi miejcie pokój. Drugie, braterstwo, może dla nas w tej chwili najważniejsze, nasz stosunek do Pana Boga pokazujemy w stosunku do naszej społeczności, w szacunku do społeczności, do zboru. Czy szanujemy zgromadzenie pańskie, czy nie szanujemy? A co to jest zgromadzenie pańskie? Zgromadzenie pańskie, drodzy braterstwo, to są bracia, to są siostry, to są młodzież, która przychodzi, to są łącznie z dziećmi maleńkimi, które również przychodzą na nasze nabożeństwa. I czy my potrafimy każdej jednej jednostce okazać szacunek? Bo musicie wiedzieć, i chyba to dobrze osoby starsze już wiedzą, że ktoś, kto się czuje dowartościowany, to on się od razu zaczyna czuć potrzebny. On chce mieć cząstkę w tejże społeczności. I okazujmy sobie wzajemnie szacunek, bo to jest szacunek przede wszystkim do Pana Boga. Zastanówmy się, jakie jest nasze zachowanie. Zachowanie na nabożeństwach, czy mamy coś do powiedzenia, czy nasze wypowiedzi są budujące, czy zachowania na przerwach są budujące dla społeczności. Ja nie będę tych różnych wersetów przytaczał, ale jedno, co chciałbym może na zakończenie tego wątku powiedzieć odnośnie tego wersetu naszego tematowego. Cześć do Pana Boga pokazuje się w życiu codziennym. To nie są piękne słowa. To nawet nie jest najpiękniejsze powiedziana modlitwa. To nie jest najpiękniej i najlepiej powiedziany temat. Nieprawda, braterstwo. Cześć do Boga pokazuje się w życiu codziennym. W tym w stosunkach międzyludzkich, w rodzinie, z sąsiadami, w zgromadzeniu. Tu się pokazuje, czy się Boga czci, czy się Boga nie szanuje. Bo szanując braci, to szanuje się Pana Boga. Miłując braci, miłuje się Pana Boga, bo tak powiedział święty apostoł Jan. Jakoż można miłować Boga, jeśli by się brata miało w nienawiści? To jest rzecz niemożliwa. Ja chciałbym, braterstwo, tym niemniej zastanowić się, jaka jest różnica pomiędzy maluczkim statkiem, jak my to określamy. Tak jak Pan Jezus powiedział, nie bój się o maluczkie statko, czyli mała grupa ludzi, nie bój się, a to, co niekiedy określamy, chociaż nie ma takiego wersetu, jak wielkie grono, czyli wielki lud. Co stanowi, że schodzimy się wszyscy na jedne zebrania? Mamy te wszyscy jednakowe, wspaniałe obietnice. Wszyscy mamy tenże sam pokarm duchowy. Z tych samych rzeczy korzystamy. Z jednych, jak na zakończenie sobie może odczytamy później z pieśni Salomona, rozwinie się piękny owoc, piękna osoba, a z drugich rozwinie się taka istota, która nie ma piersi, braterstwo, czyli nie do końca rozwinięta. I chciałbym zachęcać braterstwo właśnie nad pracą, nad samym sobą, abyśmy mogli się rozwinąć jako ta oblubienica Chrystusowa. Może czasami się zastanawiamy, dlaczego tak mało jest napisane o tej klasie, tego wielkiego grona, jak my określamy. Dlatego, braterstwo, z bardzo prostej przyczyny, bo nie ma powołania do wielkiego grona. Nie ma powołania do klasy drugich duchowych. Nie ma coś takiego i tak naprawdę, jakbyśmy chcieli dokładnie wniknąć w ten temat, nie będziemy teraz wnikać, to jest to, braterstwo, klasa wtórej śmierci. Bo ona naprawdę nie do końca wypełniła to, czego się zobowiązała. Tylko cieszymy się, że wierzymy w takiego Boga, tego Boga miłości i Boga, który jest miłosierny. I wie, że to są panny, czyste panny, które się trochę może zaniedbały. I o tych różnicach chciałbym, braterstwo, jako przestrogę wam powiedzieć. Jest taki jeden obraz, który możemy sobie wspomnieć. Jak pamiętacie, drodzy braterstwo, pierwsi dwóch synów Arona miało na imię Nadab i Abiju. I oni w pewnym momencie byli powołani na urząd kapłański i mieli Panu Bogu służyć. Mieli ofiarować ogień, mieli przynosić kadzenie. I w pewnym momencie, lekce sobie to poważając, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, bo później jest dane prawo odnośnie picia, zabronione picia, że sobie troszeczkę pozwolili, myśleli, że cokolwiek zrobią, to będzie dobrze. Wzięli sobie ogień nie z tego miejsca, co należało i Bóg ich zabił. I pamiętacie bardzo dziwną rzecz. Bóg powiedział i Mojżesz do Arona, w żadnym wypadku nie płacz. Bo płacząc, żałując, to będziesz się sprzeciwiał Panu Bogu. Braterstwo, czy potrafimy zrozumieć wagę tych słów, że czasami nasze żale, nasze litowanie się nad niektórymi ludźmi, czy warunkami, jakie nas spotykają, to jest się sprzeciwianiem Panu Bogu? Jak bardzo jest to ważna rzecz, kontrola naszego życia, naszego zachowania? Braterstwo, wiemy, no Aaron wiedział, jak się zachować, na pewno mu nie było łatwo. Na pewno niełatwo było również Mojżeszowi, ale to jest właśnie ta pokazana klasa w tych dwóch mężach. I jednej strony klasa wtórej śmierci, którą również wielkie grono, gdyby nie było Boga miłosierdzi, byłby, ale również klasa właśnie wielkiego grona. Drugie już rzecz, bardzo taki obraz jest bardzo przyjemny, bym powiedział. Pamiętacie tego męża, którego ojciec z dobroci serca ubrał w szatę wielobarwną. Wiecie, że mam na uwadze Józefa. Józefa, którego Jakub wyróżniał. Braterstwo, ja nie zachęcam do wyróżniania swoich dzieci. Nie, wręcz bym powiedział, jeżeli rodzice wyróżniają niektóre swoje dzieci, to robią krzywdę tym wyróżnianym, bo wiemy, że ta historia tak się tam skończyła, że bracia bardzo kochali Józefa, czy go wręcz odwrotnie nienawidzili, bo widzieli różnicę, że ojciec wyróżnia. Nam oczywiście, braterstwo, ta historia ma głębokie znaczenie figuralne, ale pięknie przedstawia Józef właśnie klasę Kościoła, z głową Kościoła, tego, który jest naprawdę najlepiej ubrany w szatę wielobarwną, najpiękniejszą szatę. A szata to jest to, co jest zewnętrzne. A ja to, co wielokrotnie wspominam, braterstwu, czy wy wiecie, co jest w moim sercu? Czy możecie ocenić moje serce? Ja mogę potrafić pięknie przemawiać, mogę powiedzieć, że ja was kocham, że was szanuję i lubię z wami przebywać, ale tak naprawdę czasami może być zupełnie coś innego. Ale jest jedna rzecz, braterstwo, czym się swoje uczucia udowadnia. To są uczynki. Jeżeli pragniemy przebywać razem, to co jest zewnętrzne, że ktoś przyjedzie tu na tą konwencję, tak jak wyście przyjechali, toście udowodnili, że szanujecie niektóre rzeczy. I jest to rzecz bardzo dobra. Bo ktoś może powiedzieć, ja Bogu sercem służę i mogę w domu sobie siedzieć. Można tak? Niektórzy tak uważają. Nie uważam, że to jest rozsądne i właściwe. Także w Józefie to, co zewnętrzne, to jest szata, a zewnętrzne są zawsze nasze uczynki. Pamiętamy ten, który jest tą właśnie obrazem na klasę wielkiego grona, to jest Beniamin. To, czego nie rozumieli ci bracia Józefa, kiedy spotkali się już później, braterstwo, w Egipcie, kiedy posadził wszystkich wokół stołu według lat urodzenia, według wieku, i kiedy wszystkich częstował, to pamiętacie, że Beniamina wyróżniał, dawał mu 5 części, braterstwo. Wyróżnieni, wszyscy się dziwili, dlaczego coś takiego się stało. Czyli jest to klasa wyróżniona, braterstwo, również przez naszego Pana. Inny obraz, braterstwo, bo nie chciałbym się na tym skupiać, to są 2 chleby. 2 chleby, niedługo będzie takie święto, Dzień Pięćdziesiątnicy nazywające się, gdzie Żydzi składali coś, co było wyjątkowe, co mieli przynieść Bogu na ofiarę. Nie jest prawdą, że składali to na ołtarzu, bo to mieli tylko przynieść na ofiarę. Braterstwo, ale to były chleby z kwasem. Nigdy nie było wolno Panu Bogu nic składać z kwasem, a był to wyjątek. I dla nas ten wyjątek przedstawia, że raz Pan Bóg dokonuje wyjątku. W dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu zesłania Ducha Świętego, przyjął klasę pierworodnych. Pierworodnych, którzy zostali przez naszego Pana drogo kupieni Jego krwią. Braterstwo, kupieni pierworodni. Tylko ci z tych pierworodnych powstają te 2 grupy, czyli powstają 2 chleby. Braterstwo, możemy się cieszyć. Możemy czasami sobie wstawić pytanie, a uważam, że powinniście sobie wstawiać takie pytanie. Dlaczego Pan Bóg tak nisko się schylił, tak nisko pokłonił się przed jakby człowiekiem i że chciał tego człowieka, grzesznego człowieka, niedoskonałego człowieka, któremu tak wiele brakuje, chciał go tak bardzo uwielbić. Odpowiada to, jak wiecie, zapewne wszyscy, apostoł Paweł w liście do Efezu w 2 rozdziale, że w przyszłych wiekach okaże się one nader obfite bogactwo łaski Bożej. Teraz nawet, braterstwo, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Może często mówimy, dostąpiliśmy wielkiego przywileju, wielkiego błogosławieństwa. Dziesiątki razy ja tak powiedziałem, ale ja wiem, braterstwo, że nie jesteśmy w stanie tego ocenić i właściwie docenić, bo my nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć łaski, która nas dotknęła. Dlatego szacunek do Boga, staranie się pogłębienia tej znajomości wyraża się, tak jak powiedziałem, przez szacunek do społeczności. I czym ktoś bardziej będzie uzewnętrzniał, nie mówił, ale uzewnętrzniał swój stosunek do społeczności, tym bardziej powinniśmy patrzeć na niego jak na osobę, która swoim życiem potwierdza swoją wiarę. Inny, braterstwo, obraz to jest dwa kozły w dniu pojednania. Pamiętamy, że to były dwa kozły i znowu jest powiedziane, tak jak chleb był od ludu, tak kozły również były od ludu. Od ludzi weźmiesz, bo kcielec był z kapłanów, ale kozły były od ludów. I oba kozły były, zginęły, oba były zabite, braterstwo. To jest nieprawda, jak niektórzy mówią, że kozioł Azazela nie był zabity. Nie, kozioł Azazela też poniósł śmierć. On też był zabity, tylko jeszcze może w zdecydowanie gorszych warunkach, bo ta śmierć zdecydowanie dłużej mogła trwać, doprowadzenie do tejże śmierci. Jest tylko jedna różnica, bardzo wielka, kolosalna różnica, którą podejrzewam, że nie jesteśmy nawet w stanie tego zrozumieć jako społeczność, drodzy braterstwo, że krew kozła pańskiego była wnoszona i kropiona ubłagalnia. Ale krew kozła wypuszczalnego ubłagalnia nie była krapiona. Czyli jedna jest pokazane piękny udział w tym, że jest zadośćuczynieniem za grzechy rodzaju ludzkiego, a drugi nie ma udziału z cielcem w zadośćuczynienie za grzechy rodzaju ludzkiego. Ale to jest tylko taki obraz. Drugi, który często lubię wspominać, są takie historie, które lubimy powtarzać, to jest historia z armii Gedeona. Pamiętacie, jak zatrąbił, zbiegło się 32 tysiące ludzi? Ale Pan Bóg mówi, to jest za dużo. Powiedz, że wszyscy, którzy mają żony młode, dzieci, pożenili się, boją się troszeczkę, niech idą z powrotem. Bo powołanie nie jest wszystkich, braterstwo. Bóg powołuje na dziedzińcu. Ale powołuje tych, którzy są przekonani do końca, że chcą Panu Bogu służyć. I tam pamiętamy, że zostało aż 10 tysięcy mężów, gotowych na wszystko. I te dwie klasy, braterstwo, to jest gotowa na wszystko, czyli jest gotowa ponieść śmierć dla prawdy. I tak to zostało pokazane. Ale Pan Bóg powiedział, no, jeszcze 10 tysięcy to jest za dużo. Chociaż to wcale nie dużo naszego ludzkiego punktu widzenia. I zrobił próbę picia wody. Pamiętacie, możemy się zastanawiać, jakbyśmy pili, ale to jest nieistotne. Ale sposób picia wody. Wodę, jeżeli powiemy, że to jest nauka, prawda, Słowo Boże. Jak to by chciało określić? Braterstwo, to jak się ją pije? Czy się patrzy, bierze na dłonie i się przegląda, czy ona jest czysta, czy może jest zanieczyszczona jakimiś plugastwami? Czy coś może trzeba jednak odrzucić? I braterstwo, to stanowi różnicę. Czy bierzemy Biblię w ręce i się zastanawiamy, czy tak się rzeczy mają? Czy ten brat mówi, czy ta siostra na zebraniu się wypowiedziała, czy ona wypowiedziała się słusznie, czy właściwie, czy przejmujemy, czy tak powiedział, czy tak brat, czy siostra powiedział, to jest zawsze dobrze i mi jest to obojętne. Ja już, braterstwo, nie chcę wspominać, że zdecydowanie silniejsze jest jeszcze ta myśl, jeżeli byśmy gdzieś tam chodzili, o czym może za chwilę powiem, i było nam obojętne, jaki ten Pan Bóg jest. Czy ma te cztery przymioty, którym jednym z podstawowych jest sprawiedliwość i miłość, braterstwo? Czy jest takim Bogiem, który może ludzi męczy, kocha się w śmierci, zadawaniu bólu? Jeżeli jest to nam obojętnie, to wtedy znaczy, że pijemy tą wodę obojętnie. Jak? Przyjmujemy nauki, których nie rozsądzamy. A jeżeli chcemy, chcemy być oblubienicą Chrystusową, mamy bić czystą naukę, rozsądzając, czy się tak rzeczy mają. Każdy z nas sobie zapewne potrafi odpowiedzieć, czy tak w życiu jego się odbywa. Jeszcze szósty, ostatni już, braterstwo, taki obraz powie, on jest zdecydowanie, ich jest więcej. To jest Rebeka i Panny, które jechały na 10 wielbłądach. Liczba 10 to jest taka już zupełność, doskonałość, czyli na 10 zwierzętach, które doprowadziły je do Izaaka. Kościół jest zbudowany na nauce, na fundamencie apostołów i proroków, na pewnych naukach, na pewnych ocenach, braterstwo, które w Biblii są zapisane. My, jeżeli nie będziemy kierować się tymi 10 podstawowymi naukami, w żadnym wypadku nie dojedziemy do Chrystusa. W żadnym wypadku nie staniemy się oblubienicą Chrystusową, bo będziemy kluczyć. My nie będziemy wiedzieli, gdzie się, w którym kierunku udać. Musimy się ciągle, tak jak powiedziałem przed chwilą, zastanawiać się i nasze rozumowanie ma być oparte na Słowie Bożym. Czasami niektórzy bracia mówią tak, a ja sobie tak myślę, a ja tak uważam. Ja z całym szacunkiem do braci myślenia, do uważania, czasami je tak powie takie zdanie, a ja myślę, że to jest tak. Ale tak naprawdę, drodzy braterstwo, to jest nieważne, jak ja myślę. To jest w ogóle nieważne. Nawet żeście na to nie powinni, moi drodzy, zwracać uwagi, jak ja myślę. Wyście się powinni zawsze zastanawiać, czy to, co mówię, ma podstawy w Biblii. Jeżeli ma podstawy w Biblii, przyjmijcie. Jeżeli stwierdzacie, że to, co mówię, nie ma podstawy w Biblii, wyrzućcie to jak najszybciej i jeszcze mi to powiedzcie, że nie jest nic takiego w Biblii napisane, to są twoje wymysły. Bratelstwo, chciałbym się może troszeczkę szerzej zastanowić nad historią Ruty z pogan. Bo tak samo jak my wierzymy, że nie jesteśmy z narodu żydowskiego w tej prostej linii z ciała, chociaż wiarę Izraela posiadamy, wiarę założyciela domu izraelskiego Abrahama, jesteśmy dziećmi abrahamowymi przez wiarę, to czym się ta Rut Moabitka wyróżniała? Bratestwo, apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale to mówi takie bardzo ciekawe słowa, które każdy z nas musi sobie w swoim życiu powiedzieć, a za chwilę to udowodnimy, że i Ruta coś takiego powiedziała. I werset 9, 10 rozdziału mówi tak. A jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłby w sercu twoim, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawionym będziesz. Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale usty się wyznanie dzieje ku zbawieniu. Jeśli byś usty wyznał, braterstwo, czasami trzeba sobie coś jasno, głośno powiedzieć przed wieloma świadkami, możemy powiedzieć, przed braćmi, przed siostrami, że tak, ja jestem człowiekiem wierzącym. Ja uwierzyłem, że Pan Jezus jest istotą doskonałą i On jako istota doskonała umarł za mnie niedoskonałego. I wtedy się to dzieje ku naszemu zbawieniu. Bo cóż to jest zbawienie? Zbawienie to nic innego, drodzy braterstwo, jak wyzwolenie z grzechu. Wyzwolenie z niedoskonałości. Inaczej mówiąc, jesteśmy przez to wyznanie, cośmy uwierzyli w sercu, otrzymujemy usprawiedliwienie, czyli jesteśmy uznani za ludzi po prostu doskonałych. Ale jak to było w historii Ruty? Przeczytajmy sobie pierwszy rozdział i werset 16 to jest powiedziane tak. Kiedy po śmierci swojego męża, pierwszego, Ruta, Noemi po stracie swojego męża, po stracie obu synów, postanawia wrócić do Izraela. To ona mówi do tych swoich synowych, braterstwo, żeby wróciły do domu ojców swoich i żeby dalej żyły tak, jak żyły. Na co jej odpowiedziała Ruta? Nie wiedź mnie do tego, abym cię opuścił i od ciebie odejść miała. Owszem, gdziekolwiek pójdzie, z tobą pójdę, a gdziekolwiek mieszkać będzie, z tobą mieszkać będę. Lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój. Często, braterstwo, wspominane jest te wersety, ale czy rozumiemy głębię tego wyznania, że lud twój, lud mój, Zgromadzenie Twoje jest zgromadzeniem moim, a Bóg, w którego Ty wierzysz, staje się moim Bogiem. Takie braterstwo wyznanie musimy my również uczynić. Ale zauważmy, co się stało z Rutą. Ruta porzuciła wszystko. My często mówimy, porzuciła świat. Tak, ale bo ona porzuciła swoje rodzinę. Swoje prawdopodobnie miała jakąś rodzinę. Być może jeszcze rodzice żyli. Jakieś siostry być może jeszcze więcej braci miała. I wszystko pozostawiła. Zwyczaje narodowe pozostawiła. Ideały. Różnego rodzaju prawdopodobnie tradycje. To wszystko, co określamy, co świat daje. Tamten świat Moabu, co daje, ona powiedziała, ja nie chcę, ja chcę iść z Tobą, bo lud Twój, który związany jest przymierzem zakonu, jest moim ludem. Czyli ja chcę żyć dokładnie tak jak Ty. Nie chcę tak żyć, jak do tej pory żyłam. Braterstwo, coś wspaniałego. Czy takie wyznanie potrafimy zrobić? A może, jeśli potrafimy, czy zgodnie z tym wyznaniem potrafimy później się zachowywać i żyć? Każdy z nas powinien sobie sam zapewnie odpowiedzieć. W psalmie 45, wersecie 10 to mówi takie słowa. Córki królewskie, czyli liczba mnoga, są między Twoimi zacnymi białymi głowami. Co to znaczy? Są córki królewskie, klasa Kościoła, ale klasa Kościoła nie jest zawieszona w próżni. Ona znajduje się wśród zacnych białych głów, czyli również wśród panien. Ale mówi tak, stanęła małżonka po prawicy Twojej w kosztownym złocie w Ofir. Złoto przedstawia boską naturę, najwyższą nagrodę i ona stanie po prawicy. Nie wszystkie panny staną, jak tu psalmista mówi, po prawicy. I werset 11 mówi tak. Słuchajże, córko, a obacz. Nakłoń ucha Twego, a zapomnij narodu Twego i domu ojca Twego. Braterstwo, cóż za trudne słowa. Cóż za odpowiedzialne słowa, żeby zapomnieć domu ojca swego. Zapomnieć narodu. Jakżeż pięknie odnosi się to właśnie do Rut. I wydaje mi się, że odnosi się do wielu z nas, którzy porzucili to, co określamy, jeśli porzucimy świat. Jest to wspólna cecha, jak wiemy, nie tylko braterstwo Ruty, ale również Rebeki. To, cośmy troszeczkę sobie wspomnieli o tych 10 wielbłądach. Pamiętamy, gdzie ten sługa Abrahamów, Elizer, gdy zaszedł, przedstawił rzecz w rodzinie. Oni chcieli go zatrzymać. I mówili, spytamy się dzieweczki, jaka jest jej wola. Często sobie możemy, braterstwo, tak wspomnieć, co byśmy zrobili na jej miejscu. Może byśmy powiedzieli, no zostajmy ten tydzień czasu jeszcze, cóż by to takiego zmieni. Tak naprawdę, bo cóż by to zmieniła. A ona odpowiedziała, pamiętamy te słowa, pójdę. Ona nie miała zawahania. Ona nie odkładała poza figurze braterstwo służeniu Panu Bogu, że no będę służył, jak będę miała może 30 lat, bo jestem przekonany, że miała dużo mniej wtedy, czy jak 50, a może jak będę miał 60, bo wtedy już takich propozycji mi świat nie będzie dawał, wtedy ja będę Panu Bogu służył i wtedy to będziemy służyli. Braterstwo, te historie są dla naszej zachęty, dla naszej przestrogi, żebyśmy wiedzieli, że naprawdę za dni młodości, to co mówimy młodzież, młode pokolenie, 20-letni dorośli ludzie, braterstwo, nie dzieci, dorośli ludzie 20-letni, Panu Bogu najbardziej się podoba, jak służą. Często możemy sobie wstawiać takie pytanie, z czegoż ja tak już dzisiaj, braterstwo, ja osobiście rezygnuję? Nikt mi nic nie proponuje. Braterstwo, ja już praktycznie rzeczy do rezygnacji mam coraz mniej. Myślę, że niektórzy bracia są starsi jeszcze, jak widzę ode mnie, mając te 70 czy 80 lat. Czymżeż nasz ten świat może kusić? Z czegoż my takiego wielkiego rezygnujemy? Ale będąc młodymi, możemy bardzo dużo pokazać, jak czcimy Pana Boga, jak wielbimy Pana Boga. I ja osobiście, braterstwo, w szczególności młode nasze pokolenie, nie będę mówił wspaniała młodzież, braterstwo, nie, ale nasi bracia, Młodzi bracia mogą bardziej uzewnętrznić swoje przywiązanie do Boga i szacunek do Boga i ja ich osobiście do tego zachęcam. Ale pamiętajmy, że one pozostawiły, te dwie niewiasty, pozostawiły swoje domy, rodziny, wszystko, co było im bliskie, według ciała dodajemy. Dlatego Pan Jezus w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza, ja nie będę odczytywał tych wersetów od 61 do 62, to mówi tak, że jeżeli ktoś przyłoży rękę do pługa, zacznie coś robić, poświęci się, Bogu się ofiaruje, zacznie Bogu służyć, zrozumie niektóre prawdy, jeżeli się będzie stale odwracał do tyłu, to Pan Jezus mówi, że taki człowiek nie jest sposobny do Królestwa Bożego. On się nie nadaje, bo on się odwraca do tego, co zostawił. On nie ma cech Ruty i Rebeki. On żałuje tego, co zostawił, bo się odwraca. Wiemy, braterstwo, jak się skończyła historia żony Lotowej, co się z nią stało. Ale tak samo Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale mówi, jeżeli by ktoś bardziej miłował ojca, matkę, braci swoich, siostry swoich, dzieci swoje, to mówi, również nie jest mnie godzien. Czasami w życiu naszym musimy poświęcić właśnie przyjaźnie rodziny. No, w naszym wypadku, w waszym przypadku, w większości wiem, że nie musicie. Tak jak młode pokolenie, w większości rodzi się w naszej społeczności, oni już wielu rzeczy nie musi poświęcać, żeby zostawić, odciąć się, tylko musi potwierdzić swoją miłość do braci, do społeczności, a przez to potwierdzić swoją miłość do Pana Boga. Nie słowami, tylko uczynkami. Jest taka ciekawa cecha, która ma być przy zaletą nowego stworzenia, która wyróżniła tak Rut, jak i Rebekę. Obie były, braterstwo, bardzo pracowite. I to nie pracowite w znaczeniu tym pierwszym, co my ciągle mówimy, no duchowo pracowici. Nie, one były fizycznie pracowite. One wykonywały posługi fizyczne. Bo jak pamiętamy, braterstwo, Rebeka zgodziła się napoić 10 wielbłądów. Ja nie będę dochodził, ile te wielbłądy mogły wypić. I mało tego, że 10 wielbłądów, to jeszcze wszystkich sług abrahamowych. Czy sobie czasami nie powinniśmy wstawić pytanie, czy jakby mi ktoś powiedział, a daj wszystkim pić, co ze mną są i jeszcze moim zwierzętom, co byśmy sobie pomyśleli, a może nie tylko pomyśleli, może odważniej byśmy powiedzieli. Ja często już to mówię, takie słowo, a cóż ty nie masz własnych rąk, żeby sobie wziąć to picie? Braterstwo, czasami takie myśli przychodzą, tylko wiedzmy, że to nie jest cecha właśnie nowego stworzenia. Jeżeli mówimy o Kościele Chrystusowym, o oblubienicy Chrystusowej, to one jedna i druga była pracowita. Pamiętamy te słowa, które już nie będę odczytywał, bo czas nam bardzo szybko ucieka, które powiedział apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, że mówi, ja wam jedną rzecz chcę powiedzieć. Jeśli ktoś nie chce pracować, czyli jeżeli ktoś jest leniwy, to niechaj też i co? Nie je. To nie jest ktoś, niektórzy nie mogą pracować, bo są chorzy z różnych względów. To nie o takich mówi. To nie chce pracować. Albo chce korzystać tylko i wyłącznie z pracy innych. To lepiej też niech nie je. Braterstwo, to jest dosłownie napomnienie do naszej cielesności. To nie dla ducha. Zapewne o tym pamiętamy. A czytamy w Księdze Ruty w 2 rozdziale, 7 wersecie, gdzie kiedy sługa, ten, który był przedłożony nad sługami Boza, tłumaczy się odnośnie tej dzieweczki, która zbierała to Ruty, to mówi tak. I rzekła mi, niech proszę zbieram i zgromadzam kłosy między snopami za żeńcami, a przyszedłszy bawi się tuto od samego poranku aż dotąd, a bardzo mało w domu siedzi. Braterstwo, cóż, jeżeli ktokolwiek z was ma pracowników, który pracodawca, ilu jest takich, którzy powie tak, no moi pracownicy to są bardzo pracowici. Że ci, wydaje im świadectwo, że oni bardzo mocno starają się i bardzo mocno się przykładają do pracy. Z reguły niestety, ale tak bywa, że jako pracodawcy to narzeka się na pracowników, bo pracownicy różni są. A tutaj przełożony nad sługami wydaje świadectwo, ona bardzo mało w domu siedzi i zbiera od rana do wieczora. Braterstwo, my się musimy zastanowić, jak mamy pracować w naszym życiu. Już teraz powiem o pracy dla zboru, o pracy dla społeczności. To jest praca, drodzy braterstwo, przy organizowaniu konwencji. To są te fizyczne posługi, przygotowanie, przynieść, odnieść, różne rzeczy. Że nie czekać trzeba, wydaje mi się, w tych obrazie mamy pokazane, a może to ktoś inny zrobi. Bo tam się ktoś znajdzie. Pamiętamy te komentarze z Manny, że jeżeli, to Pan sobie znajdzie tego, który zrobi. Nie będzie narzekał, zrobi, bo Pan sobie sług znajdzie. Tylko, że Ty utracisz co? Sposobność. I obyśmy, braterstwo, potrafili pracować na rzecz innych. Czyli być uczynnym. I to uczynnym przede wszystkim w drobnych posługach. Bo wielu z nas może być takim, że jakby trzeba było coś bardzo wielkiego dokonać, to byśmy zgłosili się i chcieli pracować. Ale taką pracę, którą nikt nie widzi, praca, która nie jest dla poklasku, nie jest widziana i widzi tylko i wyłącznie Pan Bóg, to może troszeczkę jest trudniej być chętny, żeby ją wykonywać. Na pewno apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan w tym 3 rozdziale od 7 wersetu, kiedy mówi, to zachęca, żeby jak w miarę możliwości być samowystarczalnym. Żeby nie czekać na pomoc innych, być samowystarczalnym, bo powiada, własnymi rękoma pracowałem. Wy mi możecie o tym dać świadectwo. Chociaż miał prawo jako apostoł barankowy korzystać z pracy innych, ale on zostawił przykład zdecydowanie inny. Przykład z życia zostawił. Czyli nie mamy czekać na pomoc, lecz starać się po prostu innym braciom naszym pomagać. Ale zdecydowanie ważniejsza jest inna praca. To, co określamy tak potocznie, praca duchowa. Praca dla ducha. Co my mamy budować? Braterstwo, mamy budować swój charakter. Ale jak się buduje swój charakter? Żeby zbudować swój charakter, to należy zrozumieć, jaki się go ma. Jakie on ma wady, jakie ma słabości, jakie zalety, jakie wady. Bo żeby cokolwiek zmienić, to najpierw trzeba zrozumieć, że coś się ma, jakiś błąd. Bo nikt się nie zmieni, jeżeli nie wie, że ma wady. Jeżeli jest zadowolony z siebie, to nikt się nie będzie zmieniał. Czyli budowę charakteru rozpoczyna się od oceny swoich uczuć. Możemy, braterstwo, i nawet bym powiedział, powinniśmy czasami szukać nie wad innych, tylko mamy szukać swoje wady. Zastanawiać się, powiedziałem coś, zachowałem się jakoś w określony sposób i jaka była przyczyna? Czy jest to wynik i dowód pokory, czy może tego, żeby się zaistnieć, żeby pokazać, że mi się należy szacunek? Braterstwo, to jest tylko nad tym, mamy się zastanawiać raz do roku na konwencji? Nie, codziennie. Braterstwo, jeżeli codziennie nie będziecie się zastanawiali, nie będziemy się zastanawiali nad tym, cośmy dobrze zrobili, cośmy źle zrobili, zapewne nie zbudujemy charakteru na podobieństwo Chrystusa. Niech jeden z braci mi powiedzie tak, ja nie widzę, że się bracia zmieniają. To jest nieprawda. Wy nie wiecie, jakimi bylibyśmy, gdybyśmy nie pracowali nad swoimi słabościami charakteru. Nie znaczy, że mamy idealne charaktery, bo chyba sami dobrze wiecie, że jakbyście się mnie dokładnie przyjrzeli, to tam coś, jakieś wady moje znajdziecie. I ja jestem tego pewny. Tylko uważam, że powinniście mi powiedzieć, bo być może ja ich dzisiaj nie widzę. A może chciałbym zmienić i pamiętajmy jedną rzecz. Napominanie, zwracanie uwagi, to nie jest dowód, że ktoś nam chce zrobić przykrość. On chce nam pomóc. Tak to odbierajmy. Nawet jakby czasami było tam z innych pobudek, to my nigdy na to nie zwracajmy uwagi, tylko powinniśmy podziękować. Dziękuję Ci, będę starał się postępować inaczej. Mamy budować owoce Ducha Świętego w naszym życiu. To, co apostoł Paweł mówił w liście do Galatów, w 5 rozdziale, w wersecie 22. Te przymioty trzeba uczyć. Myśmy teraz się zastanawiali w zgromadzeniu na zebraniach czwartkowych odnośnie prawa nowego stworzenia i mówi, że brat Rachel tłumaczy w ten sposób, że pierwsza, najważniejsza to jest miłość do Boga. Stosunkowo ludzie mówią bardzo proste, no Boga wszyscy miłują. Ale czy to jest prawda, że Boga wszyscy miłują, nawet zgodnie z tym wersetem? Czy tak jest? I czy my Go miłujemy? I później podaje, że miłość do braci jest drugim etapem, który mamy przekroczyć. I mówi, że większość dzieci Bożych nie przekracza tego drugiego etapu. Na miłości do braci już się zatrzymuje ich droga. Bo niby braci miłują, ale mają jakieś uprzedzenia, jakieś słabości, widzą przez pryzmat swojej sprawiedliwości społeczność i mówią, bardzo ciężko jest przekroczyć. Nie mówiąc o miłości do bliźnich, a jeszcze gorzej miłości do nieprzyjaciół, co mamy na pewno również sobie rozwinąć. Samokontrola jest naszą dowodem naszej pracowitości, jeżeli będziemy samokontrolowali się. Nie czekali, że ktoś nam zwróci uwagę, tylko sami będziemy dokonywali samooceny braterstwa. I jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, może nie ma takiego bezpośrednio w wersecie, ale jest w tym duchu. Pamiętacie, apostoł Paweł mówi, że w modlitwie ustawiczni. Co to znaczy być w modlitwie ustawiczny? To znaczy być w modlitwie, bym powiedział, pracowity. Być pracowity, trwać w stanie modlitwy, czyli nie zapominać o modlitwie, bo modlitwa jest tym motorem napędowym dla rozwoju nowego stworzenia. Tylko i wyłącznie sami, korzystając z własnej ludzkiej mądrości, nie jesteśmy w stanie rozwinąć się jako nowe stworzenie. Jeżeli Pan Bóg nie ześle nam swojego ducha, a Chrystus dla nas nie stanie się naszą mądrością, to my niczego braterstwo dobrego nie zbudujemy, a na pewno nie staniemy się oblubienicą Chrystusową. Pamiętamy, że ona zbierała kłosy. Czy my zbieramy codziennie kłosy? Braterstwo, czy my codziennie przeczytamy mannę? Czy my codziennie bierzemy Biblię do ręki? To jest takie literalne, to takie proste. Niby powinny powiedzieć mi, powinniście się odezwać tak głośno, bracie, coż ty mówisz? Jak takie rzeczy ci wolno powiedzieć? Przecież wiadomo, że wszyscy z nas nie wyjdą z domu, dopóki manny nie przeczytają. Powinno tak być? Dopóki się nie pomodlą. Nim wyszedłeś dzisiaj z domu, jest taka pieśń bodajże, czyś pomodlił się, braterstwo. Jak często może się zdarzyć, a nie powinno się zdarzyć, że bez modlitwy nie powinno się z domu wychodzić. Czy zbieramy tą mannę rano, wieczór, bo Żydzi tam, pamiętacie, mieli zbierać i w różnych okolicznościach? Czy inaczej jeszcze, czy rozmyślamy codziennie o Panu Bogu? Pamiętamy słowa Dawida, ja nie będę odczytywał, braterstwo, to jest on powiedział tak, że każdej straży nocnej rozmyślam o Tobie. I może nie wie to młode pokolenie. I na szczęście, że na razie nie wiedzą, co to znaczy w nocy nie spać. Nie móc spać. Ale zapewniam Wam, braterstwo, we wszystkim trzeba dopatrywać się boskiego błogosławieństwa. Że może w życiu często człowiek nie miał okazji myśleć, bo praca goniła, bo szkoła może w wielu wypadkach innych osób, jakieś obowiązki rodzinne przynaglały i nie było czasu. Ale braterstwo, na szczęście od Boga przychodzi ta dobra starość. Nie, że choroby są dobre, nie, choroby nie są dobre, ale daje Bóg nam czas, daje nam coś takiego, jak nazywamy emeryturą. Emeryturą bez pracy, że możemy dowoli się poświęcić naszemu życiu duchowemu. Możemy o każdej straży nocnej rozmyślać. I rozmyślajmy, bo to jest bardzo wielkie, wielkie błogosławieństwo, jeżeli coś takiego możemy zrobić. a większość chyba osób starszych ode mnie, może już w moim wieku, wie, co to jest nie móc spać w nocy. Następną cechę już nie będę, braterstwo, omawiał tak szeroko, to jest stateczna wytrwałość. Ona statecznie, jak w drugim rozdziale czytamy, w tym od 8 do 9 wersetu, że od spotkania z Bozem, kiedy jej Boz powiedział, że ty na insze pola nie zachodź, przyszłaś na moje pole i nie masz prawa chodzić po innych polach. Pamiętamy ten werset. Pilnuj tego pola, mówi, na które rząd będą, a chodź za nimi, bom rozkazał sługom moim, żeby się ciebie żaden nie tykał, a jeśli upragniesz, idź do naczynia, napij się z tego, co czerpają słudzy moi. Czyli idź do naczynia, do Słowa Bożego. I jest później w wersecie 14, 15 powiedziane, że bo sam wziął i ją nakarmił. I ją tak nakarmił, braterstwo, że nawet co? Jej zostało i zaniosła do swojej teściowej. Braterstwo, czy Chrystus nas tak nie karmi tymi błogosławieństwami? Czy nie karmi nas tak naukami, że nam zostaje, bo nie potrafimy tego zrozumieć? Ale zapewniam was, nie zrozumiemy, jeżeli się nie wstawimy sobie pytań. Jeżeli wstawimy pytania, może nie zawsze zrozumiemy, ale jest teoretyczna szansa przynajmniej zrozumienia. Ale jak się nie stawia sobie pytań, to braterstwo nie jest to możliwe. Tak samo, braterstwo, jak Elizer dał nausznicę Rebece, czyli powołanie, to później prorok Izajasz w 52 rozdziale, wersecie 11, powiada takie słowa, że oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Ci, którzy są spadkobiercami boskich błogosławieństw, którzy wzięli obietnice boskie jako własne, to ci, drodzy braterstwo, mają pamiętać, żeby się Boga bać. Nie strachem bojaźliwym przed piekłem, czyśćcem, czy jakimiś mękami wiecznymi, bo czegoś takiego nie ma, ale Boga się bać jako Boga miłości, że ktoś nam dał taką wielką łaskę, taką przeolbrzymie błogosławieństwo, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. A czy ja potrafię pokazać w swoim życiu, w swoim zgromadzeniu, w swojej żonie, swoim dzieciom, że ja cenię te prawdy? Czy może mogę być innym bratem na zebraniu, braterstwo, na konwencji, tak jak wam powiedziałem, a mogę wrócić do swojego domu i znęcać się nad moją żoną psychicznie czy fizycznie? Jest to nie do pomyślenia, braterstwo. Tak być nie ma. Nie mamy, tak jak jest powiedziane, szukać na innych polach. Na inne pola nie zachodź. Jeżeli by zaszła na inne pola, to zapewne się ze mną zgodzicie, że straciłaby przywileje bozowe. Straciłaby przywileje tego boza, bo ona by wzgardziła tym, co dał jej boz. Nie można wzgardzić, braterstwo, tym, co daje nam Chrystus. Apostoł Jan w 4 rozdziale mówi, że Bóg szuka chwalców, którzy by go chwalili w duchu, czyli uczaciami, przekonaniami, ale i prawdą. Na 10 wielbłądach, braterstwo, żeby nasza mowa była tak, tak, nie, nie. Żebyśmy nie mieli sprzecznych wypowiedzi, wykluczających, a na pewno nie mieli wypowiedzi obrażających naszego niebieskiego Ojca. Bóg, Boz nakarmił Rutę. Tak samo my jesteśmy, braterstwo, nakarmieni takimi błogosławieństwami, że których pomieścić nie możemy. Pamiętacie proroka Malachiasza, 3 rozdział, kiedy Pan Bóg mówi tak, dajcie wy mi to, co mi od was należy. A Bogu od nas się należy co? Serce. Jeżeli damy Panu Bogu swoje serce, poparte uczynkami, to Bóg syła tyle błogosławieństw, że nie jesteśmy je w stanie ani zrozumieć, ani wykorzystać. Możemy dowoli się karmić, braterstwo. Tylko czasami przy stole siedząc można mieć anoreksję, braterstwo. Pamiętacie, no jest taka straszna choroba, że mieć wstręt do wszystkiego, co jest powiedziane przez kogoś, czy do wykładowców, czy do tego, co napisane w naszej literaturze, braterstwo, i nie chcieć tego spożywać, bo powiedzieć tak, a ja sobie sam zrozumiem. Braterstwo, być może tam i ktoś może sam zrozumieć, ale ja to za bardzo w to nie wierzę. bo ja uważam, że Pan Bóg daje narzędzia, które są nam pomocne do naszego wyrozumienia. Jeszcze jedną rzecz wspomnę, bo bardzo piękna rzecz, bardzo niezrozumiała, jakbym wam stawił pytanie, zapewne niektórzy by mieli nawet problemy z odpowiedzią. W 3 rozdziale Księgi Rut, w 10 wersecie, kiedy ona położyła się do niego pod ten płaszcz, przykryła, on się obudził, zrozumiał, zobaczył, co za niewiasta. I ona powiedziała, nakryj mnie, boś jesteś mi powinny. Pamiętacie, braterstwo, co jej on wtedy odpowiedział? Pamiętacie te słowa? Że teraz większą pobożność okazałaś niż wtedy, jak wróciłaś z Noemi. Wtedy to była pobożność. Niż pracowałaś na polu, tym, że weszłaś pod mój płaszcz, większą pobożność okazała. Zachęcam was, braterstwo, ja nie będę tego tłumaczył, bo nie mam czas. Bracia mi tu bardzo ograniczyli, ja już tak i tak przekroczyłem. Drodzy braterstwo, zastanówmy się sobie, czym możemy taką pobożność Panu Bogu okazać, że ona weszła coś takiego, co byśmy dzisiaj powiedzieli, no za bardzo właściwe to chyba nie jest. Ale ona tym większą pobożność, czyli co ona udowodniła wchodząc pod ten płaszcz, braterstwo, zostawiam to wam trochę jako pytanie. Na zakończenie, jako słowa zachęty, jako słowa łaski Bożej, która zawsze powinna nas, braterstwo, zachęcać dla pracy, dla braci, dla Pana Boga, dla społeczności i do pracy nad swoim własnym charakterem. Jako zachętę chciałbym wam przeczytać z Pieśni Salomona, 4 rozdział, od 10 wersetu, 3 wersety. O jako są ucieszne miłości Twoje, siostra moja, oblubienica moja. O jako daleko zacniejsze miłości Twoje niż wino, a wonność maści Twojej nad wszystkie rzeczy wonne. Plastry miodu opływają wargi Twoje, oblubienico moja, miód i mleko pod językiem Twoim, a wonność szat Twoich jako wonność Libanu. Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja, źródło zamknione, zdrój zapieczętowany. Ale ten zdrój, jak wierzymy, zostanie otwarty, braterstwo, w czasie wieku tysiąclecia, kiedy będzie mógł pracować dla dobra, doprowadzenia rodzaju ludzkiego do doskonałości i tego pięknego udziału w pracy pańskiej dla dobra wszystkich ludzi. Ale najpierw trzeba samego siebie zachować. Trzeba samego siebie wykształcić. Trzeba samemu sobie zbudować charakter, bo nikt nie będzie oblubienicą Chrystusową, nie będzie zdrojem zamkniętym i otwartym w tysiącleciu, jeżeli dzisiaj nie zbuduje tego swojego charakteru. Ale tak jak powiedziałem, jadę te 700 kilometrów do was i bardzo się cieszę, że mogę być, że widzę was, braterstwo, przy prawdzie, przy obietnicach, że zgodziliście się nawet mnie słuchać przez tą godzinę. Bo to trzeba też mieć dużo cierpliwości, ja wiem. Trzeba mieć cierpliwości może i w innych wypadkach, ale wydaje mi się, jeżeli rzeczy dobre robicie, to Bóg wam w tych dobrych rzeczach będzie błogosławił i tego błogosławieństwa wam życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.